dobry. Dziś będzie o sprawach wielkiej wagi. Albo mniejszej. Zależy, co ważymy. W każdym razie będzie o miarach i wagach, bez których ciężko wyobrazić sobie handel, ale i generalnie przetrwanie. Komu na rękę było, żeby ludzie nie posługiwali się tymi samymi jednostkami? Od kiedy używamy metrów i kilogramów? I co ma z tym wspólnego Francja? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez naukę. Odpowiednie rozumienie różnych wielkości jest dziś dla nas bardzo ważne, ale dla naszych dalekich przodków było wręcz kluczowe. Dobra ocena odległości decydowała zarówno o tym, czy polowanie będzie udane, i o tym, czy człowiek sam nie zostanie dopadnięty przez drapieżnika, który właśnie pojawił się w polu widzenia. Uciekać? Nie uciekać? Kto umiał ocenić odległość, ten miał większe szanse na przetrwanie. Naturalnie, w miarę jak cywilizacja się rozkręcała, umiejętność określania nie tylko odległości, ale i wagi stała się kluczowa w handlu. To jednak wszyscy wiedzą. Po mniej oczywiste kwestie, cofnijmy się do starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Czy to tam wymyślono pierwsze jednostki miar i wag? Nie wiadomo, tam natomiast znajdziemy na ich temat najstarsze zapiski i dowód na to, że pierwsze miary były inspirowane naturą. Żeby mieć pojęcie o jakiejś wartości, nasi przodkowie musieli mieć punkt odniesienia, coś, co jest im dobrze znane, do czego można się w miarę odnieść. A co jest nam bliższe niż własne ciało? Właśnie z tego powodu pierwszymi powszechnie stosowanymi jednostkami były łokcie i stopy oraz ich wielokrotności. Za ich pomocą mierzono nie tylko odległości, ale też robiono pomiary przestrzenne. Co to dla nas znaczy? Ano to, że możemy dzięki takim zapiskom w miarę zdać sobie sprawę, jak wielkie budowle tworzyli nasi przodkowie. Musimy tylko założyć, że faktycznie łokieć mierzył tyle, ile łokieć, czyli trochę mniej niż pół metra, a stopa tyle, co stopa, czyli tak z 30 cm. Specjalnie podkreśliłem tutaj te zaokrąglenia, bo faktycznie daleko było ówczesnym jednostkom do dzisiejszej precyzji, ale to i tak wystarczy, żeby rzucić światło na historyczne budowle. Dzięki takim szacunkom wiemy na przykład, że latarnia morska w Faros, jeden z 7 cudów starożytnego świata, miała wysokość mniej więcej 120 metrów, a pomnik Heliosa z Rodos 40 metrów. Wszystko dzięki temu, że używano już wtedy jednostek miar. A jak było z jednostką wagi? Przecież nie ważono stopami, prawda? Tutaj też praktyczne doświadczenie wzięło górę. W Mezopotamii najpopularniejszą jednostką wagi dla ciał sypkich był ładunek jednego osła, czyli imeru. Czyli tak w przybliżeniu 85 kilo. W ten sposób łatwiej było handlować choćby jęczmieniem, podstawową walutą tamtych czasów. Inną popularną jednostką wagi był talent, trochę ponad 30 kg. Naturalnie i talent, i imeru dało się podzielić na mniejsze części według ogólnie znanego wtedy systemu. Od Babilończyków talent przejęli Grecy, ale nie talent do pięknego śpiewania czy rzeźbienia, ale jednostkę wagi. Tylko że to by było zbyt piękne, jakby wszyscy starożytni Grecy używali jednego systemu miar i wag. O nie, one były podobne, ale nie takie same, bo z jakiegoś powodu Grecy uważali, że jednostki miary charakterystyczne dla ich polis, wynikające z tradycji, są lepszym rozwiązaniem i świadczą o wyjątkowości ich małej ojczyzny. Czy komuś to przeszkadzało? Jeśli tak, to zdecydowanej mniejszości. Byli natomiast tacy, dla których różne systemy miar i wag w różnych miejscach były błogosławieństwem. Mówię oczywiście o władcach terenów, na które takie różnorodne ziemie się składały. Czemu? Bo różnice w jednostkach pozwalały na niesamowite wręcz kręcenie podatkowych wałków. Poborcy ściągali zawsze więcej, a taki układ był też szalenie na rękę kupcom. Czy ktoś starał się te nieścisłości wyprostować? Ja jak najbardziej. Hammurabi czy Aleksander Wielki, ale bez większego powodzenia. Dopiero Rzymianie dali radę ten bałagan ogarnąć. Rzymska mila, czyli prawie 1,5 kilometra, stopa, czyli niecałe 30 cm, albo libra, około 330 gramów, ukróciły chaos, ale nie tylko w Imperium Romanum. Praktycznie przez całe średniowiecze były używane w chrześcijańskiej Europie, a w Anglii mają się dobrze do dzisiaj. To był prawdziwy przełom, jednak jak w przypadku wielu innych kwestii, na naszym kontynencie wszystko się zmieniło w wyniku, tak jest, rewolucji francuskiej. Generalnie dziś modne jest naśmiewanie się z Francuzów, że to tacy haha tchórze, ale na Boga nie drażnijmy ich już może więcej, bo historia nie raz pokazała, że jak się ten naród wścieknie, to Europa staje na głowie. Rewolucja jest tutaj chyba najlepszym na to przykładem. Francuzi postanowili bowiem odrzucić wszystko, co do tej pory znane, a jednostki miar i wag nie były tutaj wyjątkiem. 1795 roku wprowadzili nowy system metryczny, którego jednostką stał się metr. Ile dziś ma metr, to w sumie mniej więcej wiadomo, ale skąd się ta miara wzięła? To jest w sumie całkiem dobre i może się przydać, kiedy na przykład jakieś wścibskie dziecko nas zapyta, ile to jest metr. Można mu wtedy, zresztą zgodnie z prawdą, odpowiedzieć tak. To jest, drogie dziecko, jedna 10-milionowa część ćwiartki południka przechodzącego przez Paryż. Myślę, że po takim tłumaczeniu już raczej nie zapyta, ile to jest kilogram, który też zresztą wprowadzili Francuzi. Jak łatwo się domyślić, ta ich jednostkowa rewolucja nie spotkała się początkowo z wielkim aplauzem innych państw, które pewnie by jej nie przyjęły, gdyby nie popularyzator myśli francuskiej, Napoleon, który nikogo za bardzo nie pytał, na co ma ochotę, tylko narzucał swoje zasady. Nowe jednostki z czasem się upowszechniły i wreszcie w 1875 roku 17 europejskich państw zgodziło się używać wspólnego systemu. Ten system dla świata nauki ujednolicono dopiero w roku 1960, więc możemy się nim cieszyć od stosunkowo niedawna. Warto o tym pamiętać, a jeśli chcemy się tym cieszyć jak najdłużej, to warto też pamiętać o tym, żeby nie drażnić już więcej Francuzów. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.